Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Kto z Was dzisiaj jest pierwszy raz w Kościele Echo? Czy możecie być na tyle odważni, żeby do mnie pomachać? Parę osób zobaczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Witamy Was. Możemy trochę bardziej zaklaskać i przywitać tych ludzi. Ej, cieszymy się, że jesteście z nami. Tak się wita ludzi w domu. Cieszymy się, że jesteście z nami. Kochamy, kiedy nowe osoby trafiają do nas i naprawdę jest to dla mnie wielki przywilej, że mogę Was przywitać na tym miejscu. Wierzę, że ten czas będzie dobrym momentem, duchowym momentem w Twoim życiu. Ten Kościół charakteryzuje się tym, że Jezus Chrystus jest głową tego Kościoła. Jeśli Duch Święty jest na tym miejscu, jeśli uwierzysz to, że Duch Święty jest na tym miejscu i pozwolisz Bogu działać w swoim sercu, możesz, uwaga, to jest niebezpieczne, możesz wyjść stąd jako inna osoba. Czy ktoś z Was doświadczył tego kiedyś w Kościele? Jest kilka osób. I to jest piękne, że kiedy doświadczamy żywego Boga, który zmienia nas nie od zewnątrz, ale od środka, nie potrzebujemy tutaj makijażu, nie od myśli kobiet, ale dzieje się zmiana, która jest w nas wewnątrz. I to jest powód, dla którego co tydzień, systematycznie, tydzień w tydzień, w niedzielę, jesteśmy tutaj, by być bliżej Boga i bliżej ludzi. Amen? I jest nas coraz więcej i to jest piękne i to jest świetne, dlatego pierwszy raz chyba głoszę z tego miejsca w ten sposób, że będę musiał się mówić do Was i będę musiał się mówić do Was. Niedługo będę mówić... Otwórzcie te rolety, tam jest przystanek SKM-ki do Was. Nikogo nie ma na nim, do nich nie będę głosił. Kochani, początek roku to jest taki wyjątkowy sezon. Nie wiem, czy wiecie, ale najwięcej karnetów na siłownię sprzedaje się w styczniu. Wow! Kto kupił karnet? Marlena, Kasia, jest kilka rąk, kupiliście karnety i jestem przekonany, jak w zeszłym roku, jestem przekonany, że kupiliście ten karnet nie dlatego, że mieliście za dużo pieniędzy, ale dlatego, że chcieliście wprowadzić zmianę w swoim życiu. Amen? Chcieliście przestać być leniwymi? Chcieliście przestać być ociężałymi, chcieliście przestać być mniejszymi albo większymi, zależy kto. Jakby nie można tak się podzielić, nie? Jedni chcą mieć więcej, drudzy mniej. Tak. Ale generalnie styczeń to jest dobry moment, żeby podsumować pewien etap w naszym życiu, odwrócić się wstecz i zobaczyć, co dobrego wydarzyło się w tym życiu, ale też jest świetny moment, aby powiedzieć, od tego roku coś zmienię w swoim życiu. W tym roku przestaję się porównywać. W tym roku przestaję zazdrościć. W tym roku przestaję chować urazę. W tym roku przestaję marudzić. W tym roku... Pastor Mirela będzie miała kazanie na temat marudzenia. więc trafiliśmy. Ale generalnie chcemy, aby w naszym życiu zniknęły rzeczy, które nam przeszkadzają. I to jest piękne i to jest naturalne, że chcemy, aby nasze życie było lepsze, aby było pełniejsze. I wiecie, ten nowy rok to jest takie, to jest fajny moment. Przyglądamy się swojemu życiu, patrzymy, co nam się podoba, co nam się nie podoba i jesteśmy gotowi, aby coś zmienić w tym życiu. Są pewne rzeczy czy postawy, zachowania w naszym życiu czy nawyki, które nas trochę tak drenują. One wysysają z nas troszeczkę taką energię do życia czy wysysają z nas zadowolenie z życia, wysysają z nas to, kim jesteśmy, jak się czujemy. Wiecie, ja mam... Miałem kiedyś taką sąsiadkę na klatce. Mieszkała u nas i wiecie, na klatce między piętrami są takie pomieszczenia, gdzie kiedyś były sypy i były śmietniki. Pamiętacie, jak mieszkaliście w takich starych, prawdziwych blokach dawno temu, w 10-tych latach czy 80-tych? Nie musiałeś wtedy ze śmieciami schodzić po schodach czy windą. Wystarczyło, że mieszkałeś na 9 piętrze, otworzyłeś specjalny syp, worek śmieci rzucałeś i słuchałeś, jak leci na sam dół. Nie było segregacji, nie było obaw, nie było po prostu niczego, ale był smród na klatce. Był smród na każdym piętrze, dlatego że jak się otworzyło ten właz, to po prostu... No i generalnie, nie o tym kazanie, ale generalnie w tych miejscach, gdzie kiedyś były te sypy, dzisiaj są ludzie, mają różne takie, wiecie, komórki, nie wiem, czy kojarzycie. Komórki lokatorskie to takie może duże słowo, bo to generalnie tam możesz coś rzucić, taka pseudopiwnica. I czasami takie postawy w naszym życiu są jak zamrażarki, sąsiadki podłączone w takiej komórce, nielegalnie. I niby nic takiego, ale kiedyś się dowiedziałem, dziś tylko pan nikomu nie mówi. Czasami możesz wykręcić żarówkę, wkręcić takie coś z gniazdkiem, włączyć tam zamrażarkę i nawet nie wiesz, ja, sąsiad, nawet nie wiem, że płacę w czynszu co miesiąc, nie wiem, 50 groszy, 30, złotówkę za to, że ktoś ma nielegalnie podłączoną zamrażarkę w komórce lokatorskiej. I niektóre postawy w naszym życiu są jak takie niechciane, drenujące zamrażarki. Niby to nie jest nic wielkiego, ale ma to wpływ na nasze życie. I chcielibyśmy przyjrzeć się temu w naszym życiu dzisiaj i rozprawić się z tymi rzeczami, odłączyć te kontakty, wywalić te zamrażarki, namierzyć te postawy, namierzyć siebie w tych miejscach i powiedzieć, Boże, przestaję. Przestaję kraść prąd. Przestaję nie płacić podatków. Oho! Bez przesady. Może o tym powinien się powiedzieć kazanie. Kiedyś przyszedł ktoś do mnie z centrum handlowego, zamawia kawę i nie, dla mnie nie trzeba paragonu. A jak to nie trzeba paragonu? Wie, ja kocham swój kraj, kocham płacić podatki. Zostałem dziwnie oceniony. Ale tak jest prawda. Jeśli ja nie będę autentyczny w odprowadzeniu podatku ze sprzedaż kawy, jak będę autentyczny potem na kazaniu, mówiąc o tym, że mam być sprawiedliwy i uczciwy? Czasami małe rzeczy mają wielki wpływ, kiedy zobaczysz je z drugiej strony. I to są postawy, na które warto zwrócić uwagę w swoim życiu. Dlatego wierzę, że warto z niektórych rzeczy zrezygnować. Nowy rok, stary ja. Nie. Nowy rok, nowy ja. I wiem, że to często jest ten, brzmi jak ten karnet na siłownię. Ale sam sobie mówię tak co roku, tak, to jest ten rok. I wiecie, co roku tak odliczasz, 33, 34, 35 i tak patrzę na ten brzuch, żeby on cię zmobilizował. Nie jest tak źle, dobrze wyglądasz generalnie i czekasz, aż on urośnie, żeby pójść na tą siłownię. Myślę sobie, że nigdy nie urośnie tak, żeby pójść na siłownię. A chyba, że w końcu mnie zaskoczy, kiedyś się obudzę rano i będzie żegnaj siusiu, witaj brzusiu i tak mówią czasami. Mój brat może wam coś o tym powiedzieć, ale to nieważne. Okej. Okay. Porównujemy się. Przestaję się porównywać. Wiecie, jak porównywanie może niszczyć nasze życie, drenować nasze życie, drenować naszą wartość, pewność tego, kim jesteśmy, pewność tego, kim chcemy być, to, kim jesteśmy. Chciałbym dzisiaj powiedzieć wam, że porównywanie jest największą przeszkodą w tym, aby odnosić satysfakcję i zadowolenie z tego, kim jesteśmy i co mamy. Tak. Porównywanie się nawzajem odbiera ci, mi satysfakcję z tego, co masz, zadowolenie z miejsca, w którym jesteś i sprawia, że ciągle czujesz, że ci czegoś brak. W momencie, kiedy zaczynamy porównywać swoje życie do innych ludzi, przestajemy doceniać to, co mamy. Przestajemy zauważać, jak wyjątkowi jesteśmy. Przestajemy zauważać, kogo wyjątkowego mamy obok siebie. Przestajemy widzieć dobre rzeczy w swoim życiu, tylko nie skupiamy się na tym, co mamy, ale skupiamy się na tym, czego nie mamy. Pułapka porównywania polega na tym, że zawsze znajdzie się ktoś, kto ma więcej. Zawsze znajdzie się ktoś, kto jest przystojniejszy od ciebie, no bo ode mnie to jest nic trudnego być przystojniejszym. Większość osób ma, no nieważne, normalny nos. Jestem piękny. Mówcie tak dalej. Generalnie nieświadomie ograbiamy siebie z wyjątkowości, z tego, jakimi Bóg nas stworzył, wtedy, kiedy porównujemy się z innymi ludźmi. I wiecie, porównywanie siebie to jest bardzo oczywiste. To jest coś, z czym praktycznie się wychowujemy od małego. Boimy się porównywania, boimy się tego, co inni o nas pomyślą. Idziemy do szkoły, tam nas porównują, tam są oceny. Już teraz się to powoli zmienia, ale kiedyś były bardzo konkretne oceny i bardzo łatwo było zobaczyć, kto jest lepszy, a kto słabszy. Nawet jeśli tego tak się nie nazywało, to wiemy, pamiętamy czasami, jak się czuliśmy. I porównujemy się. To jest część naszego życia. Ktoś z was dostał nietrafiony prezent na te święta? Wiecie, mieliśmy taką małą sytuację śmieszną. Pojechaliśmy do Iławy, naszych rodziców na święta i wszystkie prezenty trafiły pod choinkę, wszystkie dzieci przyszły, nasze dzieci, kuzyni i tak dalej. I siedzimy wszyscy pod choinką i każdy dostaje swoje prezenty. Ruben dostał świetny prezent, Tymek dostał świetny prezent, Kuba dostał świetny prezent. A nagle Mela na mnie patrzy. Gdzie jest prezent Szymona? I przypominam sobie, że rano mówiła, wynieś śmieci, zanim wyjedziemy na święta i przy okazji zabierz prezent i schowaj go do samochodu, żeby dzieci nie widziały. I myślę, wniosłem śmieci. Prezent brałem, ale nie wiem, czy jest w samochodzie, czy w śmietniku. I generalnie pod po prostu ze mnie się lało i myślę sobie, Boże, co się stało z tym prezentem? I oczywiście te wszystkie, wiecie, myśli najgorsze, jak można być takim rodzicem. Zaczęliśmy dzwonić do naszej sąsiadki, żeby poszła, szybko sprawdziła, czy gdzieś w śmietniku ten prezent nie leży, w ogóle całe zamieszanie. Mela mówi, dzwoń do Eryka, czy do kogoś, niech sprawdzi. Boże, rodzice. No. Okazało się, że prezent leżał w pokoju, w sypialni rodziców. Po prostu zapomnieliśmy o tym, że tam go schowaliśmy przed dziećmi, jak wyszliśmy do domu. I tak, to my. I generalnie, ale to poczucie, kiedy twój starszy syn dostał fajny prezent, a twój czterolatek stoi pod tą choinką i coś tam dostał. I widzisz tą minę i wiesz, że on sobie coś myśli, wiesz, że straszyłeś go, że nie dostanie prezentu, że będzie rózga i że będzie niegrzeczny. I on już myśli sobie, nie wiadomo co. A w tym momencie dobrze, że są rodzice, którzy przypominają nam o tym, że czasami my jesteśmy nierozgarnięci i mówią, że tak, ten prezent jest tam, idź schowałeś go za łóżkiem. Okej, ale porównujemy się nawzajem, więc jeśli dostałeś nietrafiony prezent, no to trochę tak jest. A porównujemy siebie, ale zobaczcie, kiedy mamy swoje dzieci, nigdy nie chcemy, żeby one porównywały się nawzajem. Moim marzeniem jest to, żeby Ruben, mój starszy syn, nigdy nie czuł się gorszy od Szymona, a Szymon nigdy nie czuł się gorszy od Rubena. Dlaczego? Dlatego, że tak samo ich kochamy. Czy to znaczy, że są tacy? Nie. Nie. Jeśli potrzebujecie balsamu na swoje ciało, duszę, tak? Jeśli potrzebujecie kogoś, kto was przytuli, ukocha, idźcie do Szymona. Okay? On po prostu, to jest maślaczek. Ja mówię do niego, chodź maślaczku, on się przytuli, wtuli, to jest po prostu, ja za nim tęskniłem, jak wyjechałem tydzień temu na święta do Wrocławia, tęskniłem za nim, po prostu się przyzwyczaiłem do niego, tak? Ale jeśli on się zdenerwuje, nie bądź w jego pobliżu, okej? Okay? Jeśli... tak, ktoś doświadczy na pewno. A Ruben z kolei jest zupełnie innym dzieckiem. Tak? Ruben nie jest taki emocjonalny. Znaczy on nie jest, ale bardziej te emocje ma ukryte. Generalnie on trochę inaczej sensorykę ma zbudowaną, trochę inaczej czuje. Największą frajdę sprawia mu to, jak się go wygniecie. On po prostu kocha być gnieciony, więc jak jesteś, chcesz być super wujkiem, to umów się z nim na zapasy w domu, pognieć go, tak po prostu on inaczej czuje. Mówię wam teraz poważnie, tak są dzieci, które czują trochę inaczej. Więc musisz go ścisnąć mocniej i on wtedy się czuje szczęśliwy, tak? Ale zaraz zacznie ci jęczeć, marudzić, bo jest taki i taki, szybko się nudzi. Oni są inni. I nigdy... No, on płacze na przykład. Więc jakby nigdy nie chcemy, tak wychowujemy swoje dzieci, aby one nie czuły się porównywane. Aby nie czuły się, że są gorsze czy lepsze, ale żeby czuły się wyjątkowe w tym, kim są. I kiedy myślę sobie o Bożym Królestwie, myślę sobie o tym, jak Bóg nas stworzył, że każdy z nas jest inny, że każdy z nas trochę inaczej wygląda, trochę inaczej jest skonstruowany, że każdy jest na swój sposób wyjątkowy. Men? Jesteśmy wyjątkowi na swój sposób, prawda, Ania? Jesteśmy wyjątkowi. To mnie uspokaja i przypomina mi o tym, że jesteśmy równymi. Nie jesteśmy lepsi i gorsi, ale jesteśmy tacy sami. Tak jak ja chcę patrzeć na swoje dzieci i myślę sobie, one są takie same, to nie znaczy, że kupuję im taki sam rozmiar butów. To nie znaczy, że w te same ciuchy ich ubieram. To nie znaczy, że te same prezenty dostają. Oni są inni, ale tyle samo dla mnie znaczą. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj wszyscy zrozumieli tą rzecz, że nie warto się porównywać dlatego, że Bóg patrzy na ciebie w taki sposób, jak On cię stworzył, a nie w sposób, jaki ty widzisz siebie. Amen. I to jest trochę przekleństwo naszych czasów, w których żyjemy. Nigdy wcześniej nie było na świecie, nigdy wcześniej porównywanie się z innymi nie było łatwiejsze niż dzisiaj. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy to jest najprostsze i najłatwiejsze. Sprawdziłem sobie listę najbardziej popularnych hashtagów. Wiecie, po co ludzie stworzyli hashtagi? Wiecie, po co ludzie stworzyli hashtagi? Po to, żeby grupować pewne wiadomości, żeby odnajdywać podobne rzeczy w internecie, na portalach społecznościowych. I generalnie to jest naturalne. Jeśli tworzysz fajne zdjęcie i wrzucasz je z hashtagiem, klikasz w hashtag, pojawią ci się setki zdjęć z takim samym hashtagiem. I to, co miało ludzi łączyć, wbrew pozorom, zaczyna ludzi dzielić. Dlaczego? Dlatego, że porównujesz się. Wow, hashtag. Wiecie, najpopularniejszy hashtag? Wakacje. W Polsce najpopularniejszy hashtag to wakacje. I to nie PL. Ludzie jadą na wakacje, wstawiają zdjęcie, hashtag wakacje i są z siebie tak dumni, dopóki nie odklikną hashtag wakacje i zobaczą, gdzie są inni. Wow! Drugim hashtagiem to jest kocham, trzeci hashtag to Kraków, czwarty Warszawa i w pierwszej dziesiątce są dwa moje ulubione. O, gdzie mój telefon? Wezmę inny. Daj ten twój, obojętnie jaki. Nie. Polish boy. Jest jeszcze drugi. Polish girl. I wszystko jest fajnie, pięknie wyglądamy, super wszystko wygląda na tym zdjęciu, dopóki nie klikniemy w hashtag Polish boy, Polish girl. I zobaczymy, że ktoś ma lepszy kaloryfer. Że ktoś ma... Czym oddychać bardziej? Że ktoś po prostu lepiej wyszedł. I to jest śmieszne, to jest ciekawe, to jest piękne. I siedzisz sobie wygodnie w domu, jesteś szczęśliwy, po prostu przychodzisz do domu z pracy, zjadłeś sobie obiad, siedzisz na kanapie i odpalasz Facebooka. I wszystko jest super, czujesz się zadowolony, usatysfakcjonowany całym dniem, dopóki nie odpalasz Facebooka i zobaczysz, że ktoś stawia zdjęcie z imprezy, na której ciebie nie ma. Wow! Ktoś stawił zdjęcie z imprezy, na której ciebie nie ma. Sylwester z dwójką. I co się w tobie dzieje? Dlaczego nikt mnie nie zaprosił? Ej, dlaczego nikt mi takiej imprezy nie przygotował urodzinowej, niespodzianki? Dlaczego nikt mnie nie zaprasza do takiej imprezy? Dlaczego jestem gorszy? Dlaczego jestem gorsza? Dlaczego nikt mnie nie lubi? I ludzie klikają w te hashtagi albo sprawdzają media społecznościowe w tych czasach i myślą, że to, co widzą, definiuje to, kim są. I swoją wartość uzależniają od zdjęć nie ze swojego życia, ale z życia innych ludzi. To nie jest plan Boga dla twojego życia. Gdybym był waszym ojcem wszystkich z was i widział, że swoją wartość opieracie na tym, jak wasze rodzeństwo wygląda albo gdzie jest, byłbym słabym ojcem. Boża wola dla was jest taka, że Bożym marzeniem jest to, aby każdy z was czuł się wyjątkowy w tym, kim jest, co potrafi. Po prostu jestem jego dzieckiem. I jakby ta świadomość tego, kim jestem, wpływa na to, jak się czuję. Dave Ramsey powiedział kiedyś bardzo znane zdanie, ten cytat przewija się w internetach, więc pewnie go słyszeliście. Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy. Wow. Jeszcze raz. Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby zaimponować ludziom, których nie znamy. Wiecie, że niektórzy ludzie żyją życiem ludzi innych? Ubierają się po to, aby komuś zaimponować. Wyjeżdżają na wakacje, aby komuś zaimponować. Na jakieś wyszukane wakacje. Niektórzy ludzie żyją przeszłością, zranieniami i swoje życie, i celem ich życia jest to, aby mieć lepiej niż jego były partner. Bo w środku nienawiść jest tak wielka i porównywanie się do osoby, dla której mnie zostawił, jest tak wielkie, że przestaje żyć swoim życiem, ale żyje życiem osób, które nawet o niej już nie myślą. Niektórzy ludzie żyją, aby przypodobać się swoim rodzicom. Niektórzy ludzie żyją, aby przypodobać się ludziom, którzy nawet o nich nie myślą. Czy to nie jest niezdrowe? Czy gdybyście widzieli, że wasze dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej swoją wartość opiera na tym, czy jest akceptowane przez kolegów i robi wszystko, aby przypodobać się wszystkim, robi z siebie pajaca, robi z siebie głupka, jest wykorzystywane, oddaje swoje śniadanie, oddaje swoje kieszonkowe, aby go tylko wszyscy lubili. Czy chcemy tego dla naszych dzieci?
Nie.
Serce się kraje, płacze moje serce. Gdyby mój syn swoją wartość tego, jak bardzo jest akceptowany i kochany, opierał na tym, czy jego znajomi z klasy go kochają, czy nie, płakałbym, gdybym się dowiedział. Płakałbym i myślał sobie, Boże, co zrobiłem nie tak w swoim życiu, że mój syn tak siebie traktuje. Nie musisz przypodobywać się innym ludziom, aby znaleźć akceptację, którą Bóg dla ciebie dawno przygotował. Jego miłość jest większa niż zasługiwanie, niż porównywanie się, niż udowadnianie ludziom. Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Moim marzeniem jest to, żeby mój syn żył z przeświadczeniem, że on nie musi nikomu niczego udowadniać. On czuje się kochany takim, jakim jest, z takimi ograniczeniami, jakie ma, po prostu z takim po prostu temperamentem, jaki ma. Ja chcę, żeby on się czuł kochany. Żeby nie musiał tego deficytu, którego nie dostanie, gdyby nie został w domu, szukać gdzieś indziej u ludzi, którzy go naprawdę nie kochają. I to jest plan Boga, abyś ty naprawdę był szczęśliwy w tym, kim jesteś. Więc siedzisz sobie w domu, przeglądasz to zdjęcie, impreza, miałem fajny dzień. Dopóki nie zobaczyłem, jak Kaśka stawiła zdjęcie z imprezy, na której mnie nie zaprosiła. Idziesz sobie na spacerze ze swoją rodziną, jest fajnie, jesteście w Parku Oliwskim, lampki świecą, kaczki przymarzają tam, czy coś się dzieje, jest zima, jest pięknie. Nagle przez przypadek wyciągasz telefon i sprawdzasz, a ktoś zdjęcia zdjęcie z mariny w Dubaju. Wow! Albo z plaży w Australii. Wow! Nogi czy berlinki? I musisz zgadywać, czy to są nogi, czy berlinki. Siedzisz sobie, wracasz z pracy do domu zmęczona i po prostu, ale cieszysz się, że za chwilę będziesz w domu, spotkasz się ze swoim kochanym mężem, twoje dzieci czekają w domu i będziesz po prostu się cieszyła, że będziesz mogła zrobić im obiad. Ale tak po prostu na chwilę wyciągnęłaś telefon, żeby zapłacić za zakupy i przez przypadek odpalił się Facebook i wyskoczyło zdjęcie twojej koleżanki, która wstawia zdjęcie z urocznej kolacji ze swoim mężem w najlepszej restauracji, a w domu czeka na ciebie mąż, który siedzi, gra w gry komputerowe i myślisz sobie, moje życie jest do bani. Mój mąż jest do bani. On nie jest tak romantyczny jak Paweł, który zabiera swoją żonę do restauracji. On nie jest tak romantyczny jak Bartosz, który zabiera swoją żonę do restauracji. Mój mąż to po prostu... Ej! Drugi list świętego Pawła do Koryntian, 10 rozdział, 12 werset. Paweł pisze tak. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do tych lub porównywać się z tymi, którzy samych siebie polecają. Oni jednak popełniają błąd, gdy się mierzą sobą i siebie samych z sobą porównują. Popełniamy błąd, kiedy porównujemy się nawzajem. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, przestaję się porównywać? Czy możemy podjąć decyzję, przestaję się porównywać? Czy możemy nie uzależniać swojej wartości od tego, czy jesteśmy w związku, czy nie jesteśmy w związku? Czy możemy nie uzależniać swojej wartości od tego, czy mój mąż jest bardziej, czy mniej romantyczny? Czy moja żona wygląda ładniej, czy mniej ładniej niż ktoś? Zawsze będzie ktoś, kto wygląda ładniej. Wiecie, problem jest taki, pastor Stephen Furtick to powiedział, że porównujemy swój backstage, kulisy swojego życia z najlepszymi momentami ludzi w internecie. I to jest największe kłamstwo. Jeśli pozwolisz definiować swoją wartość na podstawie obrazków, które widzisz w telefonie czy w smartfonie, nigdy, zapewniam cię, nigdy nie będziesz szczęśliwy i zadowolony ze swojego życia. Dlatego, że to jest bieg, w którym nie da się wygrać. To jest wyścig, w którym nie da się wygrać. Zawsze będzie ktoś, kto ma więcej, zawsze będzie ktoś, kto jest ładniejszy, zawsze będzie ktoś, kto po prostu, do którego się możesz się porównać. I wiecie, porównywanie się prowadzi, ma tylko jeden cel. Zaprowadzi cię tylko w dwa miejsca. Zaprowadzi cię w miejsce, w którym czujesz się lepszy, albo zaprowadzi cię w miejsce, w którym czujesz się gorszy. Jest tylko jeden efekt porównywania się. Albo będziesz czuła się lepsza, albo będziesz czuł się gorszy. Jeśli poczujesz się lepszy, witam, pycha wita wszystkich. Pycha wita wszystkich. Poczujesz się lepszy. Wow. Kupiłem sobie nowy samochód, prosto z salonu. Ciężko na niego pracowałem. Wiesz, jak fajnie pachnie? Come on. A ten jeździ tym gratem. Może po prostu nie stara się tak jak ja. W przypowieściach Salomona czytamy ciekawy fragment. Myślę, że słyszeliście go już gdzie indziej, ale on jest bardzo ciekawy. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed potknięciem. Drugi scenariusz jest bardzo podobny, tylko że w drugą stronę działa. Porównywanie kończy się w miejscu, gdzie czujesz się gorszy albo gorszy. A w miejscu, w którym czujesz się gorszy albo gorszy, uwaga, co robimy? Zaczynamy zazdrościć. Mamy tylko dwie opcje. Z jednej strony czeka pycha, hej, witam was. Z drugiej strony czeka zazdrość. Hej, witam was, zasługujesz na więcej. Ej, twoje życie nie jest takie dobre, jak ci się wydaje. Popatrz na życie tych ludzi. Oni wyglądają tak pięknie, są bogaci, są dobrze ułożeni, tak im się dobrze trafiło. Zobacz, a twoje życie jest do bani. I zaczynamy narzekać na to, co mamy, przestajemy doceniać to, co mamy, przestajemy doceniać, kim jesteśmy, przestajemy doceniać i kochać siebie. Zaczynamy mieć pretensje do Boga. Jakim ty mnie stworzyłeś? Dlaczego taki brzydki jestem? Może sobie zrobię operację na nos? I zaczynamy myśleć w ten sposób. Moment, w którym czujemy się gorsi, prowadzi nas do zazdrości. Pamiętacie Abel i Kain? Pierwsza historia, w której zazdrość spowodowała śmierć. Kain był zazdrosny o to, że Bogu bardziej podobała się ofiara Abla. Wow. I tak się zezłościł, że zabił swojego brata. Dlaczego? Dlatego, że porównał owoc życia. Kiedy zaczynasz porównywać swoje życie do innych ludzi, nawet nie wiesz. Może nie jesteś na tyle odważny, żeby zabić. Ale każdy jest na tyle odważny, żeby zazdrościć. Może nie jesteś na tyle odważny, żeby zabić, ale każdy jest odważny i każdego stać na to, aby być pyszny. I to są miejsca, do których zaprowadzi nas porównywanie się. Więc kochani, chciałbym was zachęcić, abyśmy przestali się porównywać. Abyśmy swoją wartość opierali nie na tym, co mamy, ale na tym, kim jesteśmy. Skąd bierze się twoja wartość? Hej, kto lub co definiuje twoją wartość? Kto definiuje to, jak się czuję? Czy rocznik samochodu, którym jadę? Czy metraż mieszkania, w którym mieszkam? Czy po prostu może mój outfit? Hej, świetnie wyglądam. Czy to definiuje twoją wartość? To definiuje moją wartość? Chciałem was, kochani, zachęcić, żebyście swojej wartości szukali w Bogu. Pamiętajcie, że jesteśmy Jego dziećmi, braćmi i siostrami. W Piśmie Świętym co chwilę czytamy w listach bracia i siostry, bracia i siostry. W niektórych kościołach nawet tak mówią do siebie. Bracie Danielu, pięknie dzisiaj usłużyłeś na klawiszu. Siostro Sylwio, pięknie śpiewałaś. Bracie Radku, naprawdę świetnie pomagałeś się wszystko przygotować. Bracie i siostro, bracia i siostry, jesteście kochani. Dzięki Bogu nie musimy tak do siebie mówić, ale proszę was, traktujmy się tak. Nie chodzi o to, żeby się nazywać braćmi, siostrami. Po prostu traktujmy się tak jak siostry i bracia. Chcemy być rodziną, chcemy być ludźmi, którzy się inspirują od siebie nawzajem. Nie chcemy być ludźmi, którzy zazdroszczą sobie. Czasami w kościele to jest wyzwanie, bo ktoś ma jakąś fajną służbę. Ktoś coś robi takiego, czego ja nie potrafię robić, czuję się gorszy i determinujesz swoją wartość na podstawie tego, co robisz, co potrafisz, a nie kim jesteś. Przypomnę ci jeszcze raz ten obraz. Jeśli masz dzieci, nigdy nie będziesz tego chciał dla swoich dzieci. Jeśli Bóg patrzy na ciebie jak na swoje dziecko, nigdy On nie chce, abyś myślał o sobie w ten sposób. Jego plan jest dla ciebie taki, abyś był szczęśliwy w miejscu, w którym jesteś. Abyś doceniła i docenił to, co masz. Abyś był wdzięczny i była wdzięczna za miejsce, do którego doszedłeś. Popatrz w lustro i powiedz, jestem piękny. Popatrz w lustro i powiedz, ej, jest okej. Okay. Nie jestem najpiękniejszy na świecie, ale jest ktoś, kto mnie kocha. Mam dla kogo żyć, mam męża, mam szczęśliwy związek, mam po prostu dziecko, jest okej. Okay. Jeśli trzeba, to przestań używać Facebooka. Jeśli trzeba, to przestań używać Instagrama. Jeśli trzeba, to przestań porównywać się do innych ludzi. Może ten początek roku będzie dla ciebie świetnym przełomem. Abyś swoją wartość ulokował w tym, który kocha cię najbardziej. Nie ma większej miłości niż tą, kiedy ktoś oddaje za kogoś swoje życie. Nie ma większej miłości. Nie ma. Jeśli ktoś z twoich bliskich oddałby za ciebie swoje życie, jestem przekonany, że jego zdjęcie albo byś nosił w swoim portfelu do końca swojego życia, albo byś miał piękny obraz, ramkę w swoim domu i z szacunku i z wdzięczności dla tej osoby pamiętałbyś o nim. Tak właśnie tydzień w tydzień pamiętamy o tym, kto umarł za nas. Jezus Chrystus oddał za ciebie swoje życie. Nie po to, aby ci zaimponować. Proszę, nie myśl tak. Nie po to, abyś musiał go wielbić nie wiadomo jak. Nie po to, abyś musiał się przed nim klęczeć i teraz pokłony bić. On odda swoje życie po to, by cię kocha. Z miłości do człowieka. Z miłości do twojej grzesznej natury. Z miłości do twojej skłonności do porównywania się z innymi ludźmi. On wiedział, już patrząc na Kaina i Abla, on wiedział, kim jesteśmy. On wiedział, jaki skutek będzie miał grzech w moim i twoim życiu. On wiedział, jak wspomnienia z dzieciństwa, doświadczenia, których doświadczyłeś, wpłyną na to, jak będziesz myślał o sobie, jak będziesz myślał o innych ludzi, o ludziach. On wiedział to, że nasze myśli są słabe, że nasza wartość jest słaba, jeśli opieramy swoją wartość na tym, co jest tymczasowe. Nasze szczęście nigdy nie będzie wieczne. Jeśli opierasz swoją wartość na tym, co jest tymczasowe, na ludziach, którzy są tymczasowi, dzisiaj są, jutro ich nie ma, na rzeczach, które są tymczasowe, dzisiaj je masz, jutro możesz ich nie mieć, na umiejętnościach, może jesteś świetnym baristą, a zamiesz dwie ręce i co? I twoja wartość sięgnie, jak się ubezpieczyłeś, to sięgnie jakieś kwoty, a jak nie? Ale jeśli uzależniasz swoją wartość od tego, co potrafisz, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Czy możemy powstać? List do Filipian, 4 rozdział. Paweł pisze tak. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, uwaga, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to jest skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie i w każdej sytuacji. Poznałem sytość, ale też nieobcy mi jest głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, w którym mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Czy to nie jest piękny moment, kiedy zaczynasz doceniać to, co masz? Kiedy przestajesz porównywać się z innymi ludźmi, którzy mają więcej? Albo przestajesz się unosić nad ludźmi, którzy mają mniej? Paweł pisze, wiem, co to jest skromność i znany mi jest dostatek. Radzę sobie wszędzie i w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. I wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Dzięki Ci, Jezus. Boże, modlę się o to, abyś dzisiaj nauczył nas czerpać radość, zadowolenie, satysfakcję i szczęście, pokój w tym, kim jesteśmy w Tobie. Modlę się, aby nasza wartość nie była uzależniona od tego, co potrafimy, od tego, co inni ludzie o nas myślą. Aby nasza wartość nie była uzależniona od tymczasowych rzeczy, ale była ukryta w wiecznym, niezniszczalnym, wszechobecnym i wszechmocnym Bogu. Dziękuję Ci za to, że kiedy zbliżamy się do Ciebie, kiedy wierzymy w to, że Ty jesteś Bogiem, my możemy być Twoimi dziećmi. A kiedy jesteśmy Twoimi dziećmi, nasze myślenie się zmienia. Modlę się, Boże, aby to słowo, które rozpoczyna ten rok, przyniosło do naszego życia zmianę. Chcemy ogłosić i wyznać, że przestaje się porównywać z innymi ludźmi. Chcę ogłosić i wyznać, że decyduję, aby przestać porównywać się z innymi ludźmi. Decyduję być wdzięcznym za to, co mam. Decyduję nie opierać swojej wartości na tym, czego nie mam. Decyduję być w miejscu, w którym chcesz mnie zobaczyć. I pomóż mi, Boże, patrzeć na siebie tak, jak Ty mnie widzisz. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.